Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Kosielski, kierownik Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ciechanowie. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Proszę Państwa, na mapie Ciechanowa pojawiła się kolejna placówka, kolejny punkt służący mieszkańcom, gdzie można znaleźć poradę i pomoc. Jest to Klub Abstynenta. Właśnie został otwarty, odbyło się już pierwsze spotkanie i dzisiaj o tym oraz o całej ofercie oczywiście biura chciałabym porozmawiać z panem Tomaszem Kosielskim. Skąd pomysł, aby klub powstał, aby dodatkowe miejsce, które będzie służyło pomocą, zaistniało w naszym mieście?
Rozmowy o tym, żeby to powstało, toczyły się już, ja pamiętam takie rozmowy jeszcze z zeszłego roku. Teraz zgrało się kilka rzeczy. Po prostu oddanie tego budynku i miejsce, które moim zdaniem jest doskonałe do tego, żeby prowadzić tam tego typu działalność. No i też dlatego stąd ta inauguracja, która odbyła się w zeszły wtorek dokładnie.
Panie kierowniku, dlaczego ten punkt jest dobry? Bo nie ukrywajmy, wiele osób, które szuka pomocy, może nie chce kierować się do takich budynków, gdzie można spotkać różne osoby. Ciągle jest to poczucie wstydu u nas w społeczeństwie, gdy idziemy i prosimy o pomoc. Czy to miejsce jest na tyle intymne, że osoby oczekujące pomocy będą się dobrze czuły?
Znaczy, ja mam taką nadzieję, że właśnie tak będzie. W zasadach, w założeniu tego klubu jest to, że tam nie będziemy zajmować się leczeniem uzależnienia. To ma być miejsce takie typowo, stricte pomocowe. To ma być miejsce, gdzie ludzie mogą się spotkać, mogą nawiązywać relacje. No jednym z warunków uczestnictwa w tym klubie jest też trzeźwość. Więc jak najbardziej myślę, że to jest właśnie dobra oferta do tego. Niekoniecznie musi się kojarzyć zaraz z alkoholizmem czy z narkomanią. Aczkolwiek w założeniu jest to miejsce, gdzie osoby, które kiedyś borykały się z tym problemem, czy rodziny tych osób, mogą znaleźć taką, określiłbym to, bezpieczną przystań.
A jaki program będzie realizowany w Klubie Abstynenta? Czy będą to spotkania właśnie towarzyskie, polegające na rozmowach, czy też jednak będą to określone treningi, wsparcie takie zgodne z programem przyjętym dla tego miejsca? Co Państwo postanowiliście?
My jesteśmy dopiero po pierwszym spotkaniu i raczej ingerencja naszego biura nie będzie w działanie tego klubu jakaś mocna. Raczej udostępniamy miejsce do działania tego. Natomiast na tym pierwszym spotkaniu, na którym byłem obecny, to rozmowy szły w kierunku działalności raczej takiego klubu spotkań, klubu wymiany doświadczeń, miejsca, gdzie można napić się herbaty czy też kawy. Można będzie się umówić na różnego rodzaju zajęcia, bo jednak ta zasada takiej trzeźwości, ona będzie obowiązywać. Właściwie też utrzymywania trzeźwości. Będzie to też miejsce, gdzie można będzie zasięgnąć informacji, gdzie można uzyskać pomoc. Spotkać się z ludźmi, którzy być może przeżyli chorobę uzależnieniową. Oferta jest będzie pewnie dość szeroka. To trudno mi o tym mówić, z tego względu, że to się dopiero układa. Będzie to w dużej części zależeć od ludzi, którzy będą brali w tym udział, bo to ludzie będą tworzyli to miejsce i na tej zasadzie, co będzie proponowane, jeśli będzie to zgodne z tymi zasadami abstynencji, myślę, że tam wiele rzeczy może się zadziać, których ja na ten moment nawet nie jestem w stanie wymyślać. Bo to mogą być nawet, zaczynając, bo były takie propozycje, a może jakaś gimnastyka, może jakiś tai chi, może coś w tym stylu. Więc propozycje padały różne. Co z tego się wykluje? Ja jeszcze nie wiem, ale jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Trudno cokolwiek na ten temat mówić i tak jak powiedziałem na początku, chciałbym, żeby tam była swoboda, żeby jednak to ludzie tworzyli ten klub, żeby on był dla ludzi i był taką odpowiedzią na to, czego w ogóle potrzebują, czego chcą.
Ale możliwe są spotkania ze specjalistami, z terapeutami, którzy podpowiedzą, jak radzić sobie, jak układać życie. Podkreślił pan, że to nie będzie taka terapia w tym miejscu prowadzona, bo to nie o to chodzi. No ale przecież można coś podpowiedzieć osobom trzeźwym czy trzeźwiejącym.
Ale jak najbardziej, no bo no, sama nazwa abstynencja jest wpisana w nazwę tego klubu, więc jak najbardziej tak. Możemy rozmawiać, możemy zapraszać specjalistów, możemy organizować różnego rodzaju spotkania z ludźmi, którzy będą i czy to będzie z zakresu działania tego trzeźwościowego, czy też chociażby pomoc, nie wiem, doradca zawodowy, czy tego typu specjaliści, myślę, że jak najbardziej to w trakcie tego działania będzie się nam pokazywało. W taką stronę raczej chcielibyśmy, znaczy ja osobiście chciałbym, żeby to poszło.
A czy już określono, kiedy będą odbywały się spotkania, jaka będzie ich częstotliwość, w jakich godzinach, bo myślę, że ta informacja tutaj powinna paść w naszej rozmowie, żeby słuchacze też mogli skorzystać z propozycji.
Oczywiście, tak, jak najbardziej, tylko że to, co mogę teraz powiedzieć i potwierdzić, spotkania na ten moment odbywają się we wtorki od godziny 17. Co do czasu trwania tych spotkań, to do wyczerpania tematów bym powiedział. I do końca roku pewnie będzie to wyglądało tak, że my w te wtorki będą się tam ludzie spotykali. Od przyszłego roku, od początku roku, myślę, że docelowo dwa razy w tygodniu to będzie taka ilość. Tylko który będzie ten drugi dzień i czy to będzie w dalszym ciągu utrzymany wtorek? Ja tego jeszcze nie wiem, bo tutaj wkrada się zwykła taka logistyka. Nie chciałbym, żeby spotkania w klubie kolidowały z innymi ofertami, które są dostępne w mieście, więc nie chciałbym, żeby dochodziło do takich wyborów, że dzisiaj pójdę tutaj, a w przyszłym tygodniu tam. Chciałbym, żeby jednak to nie nakładały się oferty na siebie.
Czy jest to bezpłatna forma wsparcia mieszkańców?
Oczywiście. Oczywiście tutaj jak najbardziej chodzi o bezpłatność, no bo ja nie będę tutaj wyszczególniał, że będzie jakaś taka, nie wiem, może się złożą jakieś symboliczne pieniądze, nie wiem, 10 zł na to, żeby tam herbata była zakupowana, czy jakieś ciastka. To pewnie, no nie będę tego liczył jako wkład finansowy, ale oferta jest jak najbardziej bezpłatna i skierowana do osób pełnoletnich.
Teraz o tej ofercie porozmawiajmy, panie kierowniku, bo zaznaczyliśmy, klub abstynenta do określonej grupy jest adresowany, no ale są też inne grupy, które potrzebują wsparcia i pomocy.
No tak, i tego oferta tutaj oferowana przez Biuro Profilaktyki wydaje mi się, że jest dość duża, bo no tutaj no chciałbym nadmienić, że w każdy poniedziałek jest, ale to nie jest w budynku na Fabrycznej, tylko w Biurze Profilaktyki, czyli przy Powstańców Wielkopolskich. W każdy poniedziałek jest grupa dla osób utrzymujących abstynencję. Od godziny 18 jest to grupa terapeutyczna. Bodajże we wtorki spotykają się panie w grupie Al-Anon. Środy to są dwie grupy, bo to są spotkania AA, anonimowych alkoholików, od godziny 18 do 20 i równolegle w sąsiedniej sali są zajęcia grupy DDA. To są również spotkania dwugodzinne. Czwartek jest wolny od grup, natomiast w piątek jest druga grupa AA, która również spotyka się od godziny 17. Dodatkowo pewnie warto nadmienić, że w poniedziałki jest dyżur psychologa, wtorki to jest psycholog, środy to jest terapeuta i psycholog i czwartek znowu psycholog. Więc ta oferta jest dość szeroka. Myślę, że można z niej, ja zapraszam do tego w ogóle, żeby z niej korzystać, bo prowadzimy zapisy, no nie jest to jakiś długi czas oczekiwania, myślę, że sporo krótszy niż w różnych takich innych miejscach, które tym się zajmują. Niemniej jednak chwilę trzeba pewnie poczekać, no bo jednak taka potrzeba jest, a skoro potrzeba jest, no to jakaś kolejka również w związku z tym.
Wygląda na to, że każdego dnia jakieś spotkanie się odbywa w mieście, podczas którego tę pomoc można uzyskać. Czy właśnie wszystkie te sfery związane z uzależnieniami są tutaj zagospodarowane? Bo i słyszymy o DDA, i o Al-Anon, i o osobach trzeźwych jak klub abstynenta, ale też i borykających się na bieżąco z uzależnieniem. Czy może pan powiedzieć, że wszystkie grupy mają to wsparcie?
W mojej ocenie, no pewnie znalazłoby się coś, gdzie jeszcze można coś zagospodarować. Nie przychodzi mi do głowy jakaś taka konkretna informacja, bo ten klub abstynenta, który powstał, jest takim uzupełnieniem do tej oferty, którą do tej pory mieliśmy. Natomiast w momencie, kiedy coś się dzieje, to biuro jest otwarte naprawdę codziennie i jeśli jest jakaś taka sytuacja kryzysowa, to zawsze znajdzie się ktoś, kto udzieli informacji bądź skonsultuje. Jeśli to są jakieś takie gwałtowne tematy, które wypływają, że tak powiem brzydko, z ulicy, nagle ktoś się pojawia, no to ja jestem codziennie w pracy i jest taka konsultacja, taki pierwszy kontakt, jak najbardziej zapraszam, że coś się stało, nagle potrzebujemy pomocy, jak najbardziej zapraszam wtedy do biura.
Ja wiem, że biuro organizuje także wsparcie dla osób, które dotykają inne niż alkoholowe problemy, bo są to też problemy uzależnień od narkotyków, ale też współczesnych rodzajów uzależnień od mediów, od hazardu i wielu, wielu innych. Proszę powiedzieć, w jaki sposób te osoby mogą liczyć na wsparcie?
Tutaj zapraszam do jeszcze jednej grupy, która nie została wymieniona przeze mnie wcześniej. Natomiast uważam ją za niezwykle ważną grupę i to jest taka grupa informacyjna dla rodziców. Te spotkania tej grupy to jest każdy poniedziałek i Krzywa Hala, czyli budynek biblioteki. Tam na końcu są takie pomieszczenia, które pod nasze biuro podlegają. W każdy poniedziałek spotyka się tam grupa dla rodziców. Właśnie, i to są właśnie spotkania dotyczące tego, z czym rodzice się zaczynają coraz częściej borykać. Czyli dzieciaki siedzą przed tymi telefonami, przeniosły swoje życie do telefonów. I wie pani, to jest trochę tak to wszystko połączone. Ja chciałbym przynajmniej, żeby to było połączone, bo jeśli zaczyna działać jakaś grupa, a potem powstaje jeszcze jakiś klub, to powstaje taka kompleksowa oferta, która polega na tym, że, bo samo zaprzestanie używania alkoholu bądź narkotyków to jest początek drogi. Dobrze jest, jak jest coś po tym. No bo co się stało? No nie piję. No ile już nie pijesz? No nie wiem, 2 miesiące nie piję. A co w związku z tym robisz? Coś więcej? No może niekoniecznie. No to właśnie po to jest taki klub. Przestałeś pić, spotykaj się z ludźmi, wyjdź do ludzi, niekoniecznie może siedź w swoich czterech ścianach i korzystaj po prostu z tego, co powstaje, co się tworzy, weź udział w tworzeniu czegoś, bo to buduje. Jeśli coś tworzymy, to nie myślimy o głupotach i dlatego jest to wartość sama w sobie.
Czy grupa dla rodziców jest absolutnie takim trafionym pomysłem, bo mówiliśmy o potrzebie powołania tej grupy. Wiem, że rodzice też do państwa się zwracali z taką propozycją. Czy zaspokaja potrzeby rodziców w tym zakresie?
Ile zaspokaja, to musieliby uczestnicy tej grupy powiedzieć, bo nie mnie oceniać tą pracę. Natomiast potrzeba tego, samo to, że ta grupa już istnieje już praktycznie chyba z rok, może nawet trochę dłużej, to już samo to mówi, że potrzeba taka jest. To, że rodzice po jakimś czasie przebywania w tej grupie mówią o korzyściach, które wypływają z tego, no to jest druga wartość dodana. To, że przybywa nam tych rodziców, którzy chcą brać udział w tych zajęciach, no to jest trzecia rzecz, która dla mnie mówi o tym, że warto tą grupę prowadzić, że warto, żeby ona istniała. I wie pani, to stanowi też pewną alternatywę. Jeśli coś się dzieje z dzieckiem w szkole chociażby, dostajemy informacje od pedagoga szkolnego czy psychologa, no to, że my z tym dzieckiem zaczniemy cokolwiek robić, no okej, bardzo fajnie, ale dobrze też jest zastanowić, czy może nie warto by było poszukać tego, skąd się ten kłopot wziął. Zastanowić się nad tym. No i my właśnie czymś takim się zajmujemy. Na tej grupie, bo to niekiedy rodzice się wstydzą przyjść do takiego miejsca. Ja uważam, że zwrócić się o pomoc to nie ma w tym wstydu. Gorzej tkwić w błędzie i nic z tym nie robić. Natomiast ta grupa jest takim miejscem, gdzie rodzice sami sobie udzielają różnego rodzaju informacji. I to jest bardzo duża wartość tej grupy, bo to powoduje wiarygodność. to nie jest tak, że przyjdzie jakiś pan czy jakaś pani i robi wykład, tylko jedna mama drugiej mamie, bo to najczęściej dotyczy to mam, bo nie wiem, jak to odmienić, bardzo rzadko się stawiałem, to są głównie mamy. I w momencie, kiedy jedna do drugiej mówi, słuchaj, to nie tak. Ja to przeżyłam ze swoim Kacprem, Kamilem, Krysią, Milenką. Nie idź tą drogą. Popełniasz błąd. To nabiera zupełnie innego wymiaru. Jeśli to jest mówione tak prosto z serducha, tak jak to się czuje, to inni to po prostu zwyczajnie wyczuwają. I dlatego moim zdaniem ma to sens.
I jest to wtedy autentyczna grupa wsparcia.
Tak. Tak, tak.
Jak sama nazwa wskazuje.
No bo same też te panie się wspierają, a dla mnie to bardzo przyjemna praca, bo niewiele muszę robić i po prostu tam jestem i no i też się czegoś uczę.
Panie kierowniku, ja spotkałam się z taką sytuacją, kiedy jeden z moich gości, trzeźwiejący alkoholik, eksperymentujący z narkotykami, powiedział, że on się źle czuł w grupie wsparcia. Jednak bardziej mu służy terapia indywidualna. Jakie formy takiej terapii państwo proponujecie? Bo może rzeczywiście nie każdy odnajdzie się w grupie.
To, o czym pani mówi, ja dość często się z tym spotykam. Żeby zacząć pracować na grupie, dobrze jest mieć to przerobione wcześniej w kontakcie indywidualnym. I jeśli jest taka potrzeba, to istnieje również taka możliwość, bo te dyżury terapeuty, które mamy, te dyżury psychologów służą też temu, żeby przygotować do tego, żeby po jakimś tam czasie odpowiednim dla każdej osoby trafiła dalej, żeby nie zostawić ją bez pomocy, że na przykład odbyło się, nie wiem, 5, 6, 7 konsultacji i teraz idź sobie, bo już temat załatwiony. To nie tak. Chcemy, żeby to była możliwość kontynuacji tego, ale właśnie w grupie jest troszkę inna energia. To troszkę inaczej się odbywa niż w kontakcie indywidualnym i dlatego jako kontynuacja jest to coś moim zdaniem wskazanego i trafionego.
Ale na początek indywidualne spotkanie jednak?
Bardzo często to praktykujemy. Przed przystąpieniem chociażby do grupy DDA to praktycznie każda z osób jest skonsultowana przez kogoś z terapeutów albo przeze mnie. Po prostu, bo też chcielibyśmy poinformować o tym, żeby nie było takiej niespodzianki, żeby ta osoba, która przychodzi, nie przychodziła z tą przysłowiową duszą na ramieniu, że co to będzie, jak to będzie. Jak przychodzi, to my już mówimy wcześniej, czego może się spodziewać, że będzie bezpieczna. Mówimy o zasadzie takiej, no jednej z chyba z podstawowych zasad pracy w grupie, czyli, że my o tym, co się na grupie dzieje, nie rozmawiamy poza grupą. Bo to jest cenne. Jeśli poczujemy się bezpiecznie, to wtedy się otwieramy. Mówimy o naszych realnych problemach. Nie próbujemy przedstawiać, tylko mówimy po prostu tak, jak jest. A o to w tym chodzi, żeby to nie był teatr, tylko żeby to było coś prawdziwego i takiego, co się w nas naprawdę dzieje, to, co naprawdę nam w duszy gra.
A jeszcze uzupełniając oczywiście tę ofertę, która jest dzisiaj tematem naszego spotkania, musimy to podkreślić, że są jeszcze dwa miejsca na mapie Ciechanowa, gdzie można pomoc uzyskać, czyli poradnia uzależnień w szpitalu wojewódzkim.
Oczywiście.
I jeszcze chyba jedna placówka, panie kierowniku.
Tak, myślę, że to jest, mówimy o Totta Zamkowej. Tak, jak najbardziej, to są dwa miejsca i to są typowe poradnie, które mają również swoją ofertę, często bardzo ciekawą i to jest też ten kawałek, o którym ja mówiłem na początku. I właśnie jak ustalamy jakieś terminy, to chciałbym, żeby to nie kolidowało ani z poradnią na Zamkowej, ani z poradnią w szpitalu. Niekiedy pewnie nie da się tego uniknąć, że my niekiedy będą nam się te oferty zazębiały, ale to znowu powoduje coś takiego jak wybór. Mogę wybrać. To mi bardziej odpowiada. Bo wie pani, nie wszystko jest dla każdego. Są osoby, które nigdy nie pójdą na grupę, bo nie będą chciały, to nie jest oferta dla nich. Ale są też takie, które momentalnie się tam odnajdują i twierdzą, że to jest właśnie to, czego potrzebowały. Kontakt indywidualny. Owszem, też, ale jeśli potem jest możliwość przesłania na grupę albo przedłużenia tego, jeśli widzimy, że problem jest większy i wymaga dłuższej konsultacji, to wtedy podpieramy się poradnią, podpieramy się Zamkową.
Tak czy inaczej, osoby, które czują, że potrzebują pomocy, swoje kroki powinny skierować na Powstańców Wielkopolskich i tam otrzymają państwo pełną ofertę, prawda? Propozycji.
Zapraszamy oczywiście. pełna oferta, to ja chętnie udzielę wszelkich informacji zgodnych z moją wiedzą. Są też pracownice w biurze, które również będą się tym zajmowały. I myślę, że warto też o tym wspomnieć, temat przemocy chociażby, który no niestety jest często połączony z uzależnieniem. To jest również coś, czym my się zajmujemy. My zajmujemy się, jeśli trzeba założyć niebieską kartę, to również takimi rzeczami możemy się zająć. Udzielić takiej bezpośredniej pomocy w momencie, kiedy coś się dzieje. Porady, są również porady prawne i o tym zapomniałem wspomnieć, bo dwa razy w miesiącu mamy konsultację naszego pana mecenasa, który udziela różnych porad właśnie dotyczących tego, z czym klient przychodzi. No nie w każdej, ale w takich dotyczących uzależnienia, napisania jakiegoś pozwu czy czegoś takiego, no to właśnie nasz prawnik takimi rzeczami się zajmuje i udziela pomocy w tym. Również można się do niego zapisywać przez nasze biuro i chętnie w tym pomagamy. Miejsca są, no tam jest termin oczekiwania maksymalnie do miesiąca, no ale przypominam, że to jest darmowa usługa, więc niekiedy, jeśli ktoś nie dysponuje zasobami finansowymi, no to właśnie my od tego jesteśmy, żeby takiej pomocy mieszkańcom Ciechanowa udzielić.
Wszelkie informacje w Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ciechanowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Panie kierowniku, ja pamiętam chyba rok temu pan tutaj na antenie podjął temat, tak powiem wprost, małpek, które robią taką złą robotę osobom i uzależnionym, i też niestety terapeuci tutaj wołają o pomoc. Coś się zaczęło dziać, coś drgnęło. Jednak rząd zauważył ten problem, być może coś w tym zakresie uda się zrobić. Czy ten problem się nasilił, że osoby, które mają dostęp do mniejszej ilości alkoholu, rzeczywiście częściej korzystają wtedy z tego picia niekontrolowanego?
Powiem szczerze, że ja nie zauważyłem większej różnicy. Dostępność tego, moim zdaniem, zbytnio się nie zmieniła. Jak były, tak są. Ludzie z tego korzystają. To mówiliśmy wtedy, ja pamiętam naszą rozmowę, mówiliśmy o tym, że łatwo to przechowywać, łatwo to w torebce, również damskiej się mieści.
O zestawie spacerowym, małpka
i piwo, tak. Myślę, że tutaj chodzi cały czas o świadomość. O świadomość tego, że jednak alkohol jest substancją psychoaktywną. Że wpływa na nasze życie, że to nie jest tak, że my wypijemy, wytrzeźwiejemy i nic się nie zadziało. Bo to ma swoje konsekwencje, zwłaszcza jeśli jest spożywany często i długoterminowo, to nie zostaje bez echa. Dlatego o tych małpkach to myślę, że to jest w ogóle temat na oddzielną audycję, żeby o tym porozmawiać.
A bo wie tutaj... pan, panie kierowniku, ile dziennie jest małpek w Polsce sprzedawanych?
Czytałem tą informację, ale teraz z pamięci nie przypomnę
około
sobie.
To są
bardzo
małpek
duże ilości.
Dziennie.
Pamiętam też, że w tym artykule było napisane, to było podzielone na godziny, kiedy to jest kupowane. I okazuje się, że najwięcej jest tego sprzedawane rano. W ogóle, że rano, nie wiem. Mam nadzieję, że nie w drodze do pracy.
Aczkolwiek niestety tak, też często to właśnie, się zdarza.
No i widzi pani, wypita małpka, głowa zaczarowana i już ta praca nie odbywa się w normalny sposób. Już jesteśmy pod wpływem, już pewnie wydychanym nie będzie, jak jedziemy samochodem, to pewnie wydechu już nie będzie po tej małpce, po 8 godzinach pracy. I to daje nam takie poczucie bezkarności, że możemy wypić, że w sumie, co tam, albo do herbaty nawet sobie dolać porannej, czy tam kawy, a to nie tak. To w ten sposób nie działa. I co tu dużo gadać, a w dalszym ciągu jest spożywana.
Być może rządowo uda się coś z tym zrobić, poczekajmy, na razie nie ma konkretnych propozycji, ale chyba problem jest zauważony. A ja chciałabym jeszcze pana zapytać, jak pan przyjął wiadomość, kiedy przez chwilę na rynku pojawiły się alkotubki alkoholowe? Jaka była pana reakcja? Taka cenzuralna czy niecenzuralna? Bo przecież pan walczy o te dzieciaki, prawda? Żeby one nie miały kontaktu z substancjami.
Znaczy, ja teraz się śmieję. Mi wtedy do śmiechu absolutnie nie było. Sama nazwa alkotubka wydaje się czymś takim niewinnym. Alkotubka, tubka.
Soczek, mus, coś smacznego, jeszcze, przyjemnego.
Tak, jeszcze samo opakowanie, które kojarzy się z jakimś musem, to szaleństwo. No po prostu szaleństwo. Ja nigdy tego w sklepie, prawdę powiedziawszy, nie widziałem, bo zanim się zorientowałem, że to w ogóle powstało, to to już zniknęło, na szczęście. Natomiast myślę, że tutaj to, jak producenci potrafią zachęcić, jakie wykorzystać różne kruczki prawne do tego, żeby wprowadzić na rynek no właśnie coś takiego jak ta alkotubka, to jest dla mnie coś niesamowitego, że to może wejść, nagle okazać się, że jest, to można kupić i jest tego dostępność w ogóle. No, masakra.
Dobrze, że one zostały wycofane i temat się zakończył, ale nie czuje pan dyskomfortu, kiedy właśnie producenci wymyślają takie historie jak alkotubki, jak małpeczki, jak może jeszcze nie wiem, co się w jakich postaciach pojawi. A państwo tak naprawdę ciężko pracujecie nad tym, żeby później ratować te osoby uzależnione.
Redaktor, to jest... I to znowu, to taki głębszy temat, bo w świecie idealnym to ja chciałbym, żeby działo się tak, że pomimo tego, że producenci będą się prześcigać w ofercie, to nie będzie chętnych, żeby to kupować. Żeby taki zakup przeprowadzić, mieć i korzystać z tego. Natomiast mając świadomość, że w idealnym świecie nie żyjemy, wydaje mi się, że to jednak powinno być regulowane prawnie.
Ograniczenie ilości punktów sprzedaży?
Tak, myślę, że w stronę ograniczenia punktów sprzedaży. Myślę, że w ogóle powiem coś bardzo niepopularnego, ale uważam, że alkohol w Polsce jest tani. I wiem, znam te tłumaczenia, że jeśli podrożeje, to będą bimbrownie i coś takiego. Ja nie jestem przekonany, czy to zaraz w związku z tym powstaną bimbrownie, ale wydaje mi się, że no jeśli ta butelka wódki kosztuje, nie wiem, 25 zł, że to nie jest jakiś duży wydatek za jednak substancję psychoaktywną. Leki potrafią na refundację drożej kosztować. I z drugiej strony, no znowu, chciałbym, żeby nie trzeba było w ten sposób tego ograniczać. Natomiast zdając sobie sprawę z tego, w jakim kraju żyję i jak to wygląda.
I jakie są tradycje też właśnie tej części
Europy. Tutaj chodzi o te tradycje. Ja bardzo często z tym się spotykam. No wie pani, człowiek się rodzi, to pijemy, no bo tam już te tak zwane pępkowe, no to co, no to wiadomo co. I umiera i często też jest alkohol. I tak przez całe życie, że tak powiem, według tej naszej tradycji ten alkohol nam towarzyszy. A ja bym chyba chciał się jednak z tej tradycji zacząć wycofywać, żeby ta tradycja jednak poszła, zanikała i żebyśmy kiedyś mogli powiedzieć, no kiedyś taka tradycja była dziwna, nie rozumiemy tego, ale była i ale przeszła na szczęście do historii. Natomiast tak teraz nie jest. Młodzi ludzie sięgają po alkohol. Alkohol według badań, które były przeprowadzane różnych, alkohol jest tą pierwszą substancją psychoaktywną, z którą młodzi ludzie się spotykają. I to i dobrze, i źle, bo no, jak mielibyśmy wybór, no to nie chciałbym, żebyśmy się zastanawiali, no nie, no to może lepiej, jakby zapalił marihuanę. No nie, ja wolałbym, że jednak, żeby nie było takiej konieczności, żeby w sposób chemiczny regulować sobie nastrój, ani takiej chęci w ogóle, żeby to robić. Żeby dobra zabawa kojarzyła się z tym, że musi być alkohol, albo jakiś inny polepszacz nastroju.
No ale o czym my mówimy, panie kierowniku, kiedy na urodzinach 5-letniego dziecka cała rodzina otwiera pikolo i wznosi toasty przy dziecku, no to co to dziecko później ma w przyszłości zrobić, kiedy ono jest uczone od maleńkości, że no, trzeba pić, żeby się dobrze bawić.
No właśnie.
Bez komentarza, tak?
O tym, znaczy tak przez chwilę zastanowiłem się, bo tak w głowie pojawił mi się widok tych półek w markecie wypełnionych tymi szampanami o różnych tam, znaczy w cudzysłowie mówię szampanami, tymi napojami, które imitują coś takiego. No i właśnie pokłosiem tego myślę, że jest taka alkotubka. Tylko, że w tej alkotubce to już nie jest zabawa. Bo tam, dopóki jest ten pikolo, czy tam jak to się tam nazywa, no to tam nie ma jeszcze żadnej zawartości alkoholu. W alkotubce już, że tak powiem, nie było, żarty się skończyły.
Ale kulturę picia się jednak wytwarza od dzieciństwa u nas w kraju.
Znaczy przyzwyczajenia do tego, takie wizualnie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Wizualnie są reklamy, jest mówione o tym niegroźnym piwie, które może być tam od 22 chyba reklamowane. No co tu reklamować? Alkohol to alkohol. Kto ma po niego sięgnąć? No ja, jak, znaczy... chciałbym, żeby jak najmniej osób sięgało po to, żeby ten alkohol przestał być kojarzony z dobrą zabawą, przestał być kojarzony z koncertami, nie wiem, z wyjściami, jakimiś wyjazdami, wakacjami. Natomiast tak jest. I to jest przykre. Jeszcze pewnie pół biedy, jeśli to jest jakoś tak sporadycznie spożywane. Gorzej, jak staje się to normą. Gorzej, jak pojawia się uzależnienie, gorzej, jak pojawiają się konsekwencje uzależnienia. Bo przypominam, że na uzależnienie, na tą chorobę nie cierpi jedna osoba, to cierpi cała rodzina. Jeśli mówimy o dorosłych ludziach, którzy mają założone, są tam dzieci, jest jakaś żona albo mąż, no i zaczynają się dziać poważny kłopot.
Myślę, że do tematu jeszcze niejednokrotnie będziemy wracali na antenie naszego radia, bo jest taka potrzeba i dla państwa specjalistów, i dla nas mediów, które chcą promować taki dobry, zdrowy styl życia. Tymczasem przypomnijmy, w Ciechanowie powstał Klub Abstynenta. Odbyło się już pierwsze spotkanie klubu. Na razie spotkania mają miejsce we wtorki o godzinie 17 w nowym budynku przy ulicy Fabrycznej 2. Na piętrze, podejrzewam,
na
tak?
Na piętrze, tak. Tym bocznym wejściem nie od strony baru, tylko bardziej od strony od ciuchci. Tam wejście jest.
Osoby, które są zainteresowane uczestniczeniem w tych spotkaniach, informujemy. Oczywiście o zmianach, o których pan kierownik mówił, także będziemy na antenie naszego radia mówić. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za obecność w audycji. Pan Tomasz Kosielski, kierownik Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ciechanowie, był dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie. I zapraszam ze swojej strony do Klubu Abstynenta, przypomnę, we wtorki, godzina 17. Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.